Godzina 7:10 minęła. Witam Państwa. Poranek wnet bardzo serdecznie z Warszawy. Za oknem w Polsce dość ciepło, przyjemnie. Dzisiaj dzięki przesunięciu czasu mogliśmy wcześniej wstać i oglądać wschód słońca. Na naszych biologicznych zegarach jest ciągle 6, ale na zegarze cyfrowym albo analogowym jest już 7:10. My o godzinie 7:10 witamy panią Irenę Lasotę. Halo, halo.
Halo, u mnie jest 1:10 w nocy.
W Waszyngtonie, za oknem ciepło, przyjemnie, jak to na subtropikalny klimat?
Nie, u nas ciągle jest w nocy, temperatura spada poniżej zera. Także nawet trzeba było przesunąć festiwal kwitnięcia wiśni o 2 tygodnie. Zazwyczaj wiśnie kwitną już teraz, ten weekend powinna była być wielka parada, bo to przepiękny widok jest, ale ponieważ mamy mrozy, to dopiero za 2 tygodnie wiśnie będą kwitły.
To może i lepiej, bo przez ostatni weekend nie festiwalem kwitnięcia wiśni Amerykanie żyli.
No tak, w ogóle ostatni tydzień był bardzo podniecający, z jednej strony politycznie to jest sprawa tego, co działo się wokół prezydenta Trumpa, natomiast w sobotę rzeczywiście było, no ja moim zdaniem, zupełnie niezwykłe zjawisko, mianowicie spontaniczna, oddolnie przygotowywana demonstracja, no właśnie nie można powiedzieć nawet młodzieży, dzieciaków bym powiedziała, ponieważ głównie zmobilizowali się uczniowie szkół średnich. O tym na pewno już w Polsce Państwo słyszeli, natomiast to rzeczywiście największa demonstracja była w Waszyngtonie i z takiej ciekawości podjechałam w okolice tej demonstracji samochodem, bo już nie lubię już za dużo demonstracji i muszę powiedzieć, że byłam pod olbrzymim wrażeniem tego, co widziałam na własne oczy. To znaczy rzeczywiście grupki bardzo takiej poważnej, miłej młodzieży i wszyscy oni mieli to, zawsze na mnie robi jednak wrażenie, ręcznie robione plakaty i nawet niektóre robili ciągle idąc na ten wjazd, na tą manifestację i było widać, że nie jest to nic odgórnego, tak jak czasami widzi się na różnych, na przykład na tych kobiecych demonstracjach w Ameryce przeciwko Trumpowi, czy na, pamiętam, że nawet kiedyś napisałam artykuł, że kodowskie demonstracje w Polsce wyglądają, jakby była po prostu jedna sztampa i jeden napis. Więc tutaj po pierwsze było właśnie to, że było widać i się krzyło tą spontaniczność. Drugą taką cechą była oczywiście niesłychana ilość ludzi, bo 500 000 demonstrantów, ale tak oceniała policja, jest bardzo rzadkie. I to, że mimo, że była to bardzo, można powiedzieć, medialnie nagłośniona demonstracja, przemawiali wyłącznie uczniowie i młodzi, nie dopuścili żadnych polityków, którzy podobno bardzo się jednak starali wepchnąć do tego tłumku. O co chodziło? Chodziło właściwie o jedną tylko rzecz, mianowicie o to, żeby politycy zajęli się tym, żeby rozpowszechnianie broni nie było tak dostępne, zwłaszcza broni automatycznej. I młodzi ludzie mieli bardzo poważnie politycznie sformułowane żądania, to nawet nie żądania, po prostu stwierdzali, że nawet jeżeli jeszcze nie mogą głosować, bo mają po 16-17 lat, to będą prowadzić monitoring, którzy kongresmeni dostają pieniądze od lobby broni i będą namawiać ludzi, żeby szli głosować przeciwko nim. I to jest bardzo skuteczne w Ameryce.
To prawda, pojawiły się też wątpliwości, czy rzeczywiście 17-latkowie mogliby taką polityczną jednak manifestację zorganizować w Waszyngtonie.
No, na pewno potrzebna była, i tutaj nie ukrywano tego, pomoc finansowa, na przykład, żeby dojechać do Waszyngtonu. Ale no, sama widziałam nie tylko autobusy, ale nawet takie ciężarówki przygotowane na przewożenie ludzi, które były, no to jest zresztą bardzo w tej chwili modne, zrobienie na tych ciężarówkach były coś w rodzaju, no, przypominały ten film, zresztą znany też w Polsce, 3 billboardy. trzy billboardy, więc na nich właśnie było napisane kontrola broni, więc nie ukrywano tego, że ktoś, przeważnie miejscowi uczniowie szkoły zbierali u siebie w tak zwanych community, ale też różne gwiazdy, na przykład George Clooney i jego żona dali różne pieniądze organizatorom, ale czuło się...
Czyli byli jacyś organizatorzy. Taki wniosek można wycisnąć.
Nie, że organizatorzy, że no właśnie mieliśmy do czynienia z czymś takim jak organizacja czy manifestacja dokonana głównie dzięki mediom społecznościowym. Podobno taki był w dużej mierze Majdan w Kijowie 4 lata temu. A też to, co bardzo myślę warto rzucić okiem za wschodnią granicę. Dzisiaj obchodzono w Białorusi setną rocznicę niepodległości, bardzo krótko trwającej niepodległości Demokratycznej Republiki Białorusi. I władze białoruskie prawdopodobnie w momencie jakiegoś, nie wiem, zaśnięcia dodały zezwolenie na tą demonstrację, ale potem zaczęły aresztować organizatorów, dziennikarzy, to są dziennikarze również z Belsatu. I mimo to 30 tysięcy osób zebrało się i była to pierwsza taka demonstracja na Białorusi nie zorganizowana przez partie polityczne, opozycyjne czy jakiekolwiek, tylko właśnie przez media społecznościowe, Facebooki, grupy teatralne, rockowe i tak dalej. Czyli moim zdaniem, że zaczynamy widzieć coś, co jest troszkę inne niż było przedtem w naszych czasach, jeżeli mogę porównać pana czasy do moich, ale nie wykluczam, że to może zostać porwane przez polityków, przez cwaniaków, przez cokolwiek w rodzaju Cambridge Analytica, o którym dużo jest mowy, ale powiem, że to, co widzieliśmy w tą sobotę w Waszyngtonie czy w niedzielę w Mińsku, było bardzo, no, dla mnie imponujące jednak.
Tylko Irena Lasota i tylko na falach Radia Wnet potrafi stworzyć oś Waszyngton-Mińsk. To jest ta nowość, która została wniesiona do polskiej debaty publicznej teraz właśnie na Państwa uszach. Bardzo serdecznie dziękujemy. A jeszcze zapytam tylko o pana Boltona, bo pojawiła się nowa postać.
No, pan Bolton jest bardzo widoczną postacią od 20-30 lat. Jego przeciwnicy nazywają go neokonserwatystą. Ja akurat bardzo lubię neokonserwatystów, zwłaszcza to pierwsze pokolenie, więc powiedziałabym, że on jest takim radykalnym odłamem, ponieważ neokonserwatyści jednak to pierwsze pokolenie zachowało się głęboką rozwagą i oczytaniem intelektualną tradycją. Natomiast Bolton jest taki bardziej, trzeba tego zbombardować, tu trzeba ruszyć. Jakby się miało wrażenie w tej chwili, ja mówię o tym, co w Waszyngtonie się mówi, że coraz więcej tak zwanych dorosłych ludzi odchodzi od prezydenta Trumpa i na jego miejsce wchodzą takie osoby jak Bolton, który może być właśnie bardziej prorosyjski, ale z kolei chcieć uderzyć w Iran czy w Koreę Północną. Może zwrócić uwagę, że ten jakby wyrzucenie McMastera, doradcy spraw bezpieczeństwa narodowego, zaczęło się od tego, znaczy od dawna było wiadomo, że są konflikty, ale ten Kongres Bezpieczeństwa, Komitet Bezpieczeństwa Narodowego wyraźnie powiedział prezydentowi Trumpowi, żeby nie składał życzeń Putinowi, świeżo wybranemu czy ogłoszonemu prezydentem po raz kolejny Rosji. I gdy prezydent Trump niezależnie od tego pogratulował Putinowi, w ciągu kilku godzin pojawiło się już informacje w Washington Post i w New York Timesie, że jego doradcy, czyli McMaster i prawdopodobnie Fiona Hill, dużymi drukowanymi literami, jak idiocie, napisali przed jego rozmową nie gratulować Putinowi sukcesu wyborczego. No nie tylko to, że prezydent Trump nie zrobił to, co mu doradcy doradzali, ale to, że ci doradcy natychmiast przekazali tę informację na zewnątrz, doprowadziło do kryzysu, w wyniku którego John Bolton został w tej chwili głównym doradcą prezydenta Trumpa.
I będziemy śledzić w tym tygodniu, jakie będą tego skutki. Irena Lasota, pierwsza 20, proszę Państwa, w Waszyngtonie, 7:20 w Warszawie za oknem u nas. Piękne słońce, a tam słońce wstanie dopiero za 6 godzin. Bardzo pięknie dziękujemy.
Dziękuję.
Teraz zza oceanu wracamy na nasze europejskie podwórko i któż może nas lepiej po tym europejskim podwórku oprowadzić, jak Ryszard Czarnecki, europoseł, do niedawna wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam państwa, dziękuję za dobre słowo.
Dobrego słowa, u nas dostatek. Takie mam przynajmniej głębokie wrażenie. To co, zacznijmy od Brukseli, cofamy się, wycofujemy się na z góry upatrzone pozycje?
No cóż, to już proszę samemu ocenić. Akurat, jak rozumiem, następuje propozycja poszerzenia kompetencji w ramach tego kompromisu z Brukselą dwóch organów władzy. Jedną z nich jest Krajowa Rada Sądownictwa KRS, drugim jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Obie te instytucje były w ostatnich tygodniach tarczą strzelniczą dla opozycji. Jeżeli ktoś uważa, że poszerzenie kosztem władzy wykonawczej, gdy chodzi o pewne decyzje w obszarze wymiaru sprawiedliwości, właśnie poszerzenie kompetencji tych organów władzy, KRS-u i Urzędu Prezydenta RP, jest jakimś dramatycznym ustępstwem, to oczywiście może tak uważać, a jak ktoś uważa, że tak nie jest, no to myślę, że znajdzie szereg argumentów przemawiających za swoją tezą. Natomiast no, ja tylko przypomnę, bo to zawsze warto porównywać. To nie jest tak, że sytuacja, która ma miejsce w Polsce, jest absolutnie spektakularna i wyjątkowa w kontekście Unii Europejskiej, no bo tak naprawdę bardzo podobnie ćwiczone były, nie w takiej skali, ale w podobny sposób Węgry. Zwracam uwagę, panie redaktorze, że premier Orban stosował taką bardzo permanentną, upartą i efektywną taktykę wobec Unii Europejskiej, mianowicie przeprowadzał potężne zmiany legislacyjne w swoim kraju, których celem było danie narodowi węgierskiemu, a nie jakimś elitom z powiązaniami zagranicznymi realnej władzy, po czym Węgry jako członek Unii Europejskiej znajdowały się under fire, że tak powiem, pod ostrzałem Unii Europejskiej, po czym znajdowano kompromis, czyli że Orban się ten kroczek, czy półkroczku, czy krok cofał, ale przeprowadzał to, co prowadzić miał w gruncie rzeczy i opozycja węgierska była wściekła, że Komisja Europejska akceptuje de facto kierunek zmian, który przeprowadzała partia Fidesz pod przywództwem trzykrotnego już premiera, niedługo czwarty raz będzie premierem Viktora Orbana. Czy tu jest analogia z Polską, to już pan sobie sam na to pytanie odpowie.
Odpowiem sobie niewątpliwie. Przyglądam się jednak polskim działaniom. Słyszałem, że nie oddamy ani guzika, że mamy kraje, które będą głosowały przeciwko pozbawieniu Polski głosu w Radzie Europejskiej, więc ta mniejszość czy większość, nie wiem, w każdym razie grupa blokująca głosy głównych krajów się podobno znalazła, no i a teraz się wycofujemy.
Czy ja na miejscu nowego ambasadora Rzeczypospolitej Brukseli, ambasadora Rzeczypospolitej Andrzeja Sadosia, na jego miejscu bym stenogram naszej rozmowy, a zwłaszcza pańskie wypowiedzi w tym zakresie natychmiast przetłumaczył na język angielski, przekazał przewodniczącemu Junckerowi, ponieważ to jest dobra robota. Znaczy ja uważam, że tak powiem, pan przewodniczący Juncker powinien zobaczyć, że w tej chwili rząd jest pod presją, że idzie na kompromis, na ustępstwa i tak trzeba, tak trzymać, panie redaktorze. A już teraz patrząc na to merytorycznie, to oczywiście pan ma rację, ta grupa się poszerzyła. Tyle, że no, pytanie, czy warto sprawdzać to bojem, czy rzeczywiście jest rzeczą opłacalną i czy będzie efektywną, żeby doprowadzić do konfrontacji, w której się no, będzie ważyło, czy mamy te sześć państw za sobą, czy nie mamy, a które powinny zagłosować przeciw lub się wstrzymać od głosu lub nie przyjść na głosowanie. No, ja znam kulisy tego, co działo się w Wilnie na spotkaniu premiera Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.
Słuchamy, słuchamy.
No, gdzie Litwa była zdecydowanie za Polską, a głosy, mówiąc już otwartym tekstem, bo nie jestem dyplomatą, Rygi i Tallina, były niejako, że tak powiem, nie chcę powiedzieć wymuszane, bo trzeba szanować suwerenność, ale były mocno, że tak powiem, namawiane przez gospodarza, czyli premiera Litwy, premierzy właśnie tych dwóch państw, Łotwy, Estonii, żeby Polskę poparli. No i oni ostatecznie ustąpili. Czy poprą kiedyś co do czego w sytuacji, gdy Unia Europejska dysponuje, zwłaszcza w kontekście małych krajów, naciskami w postaci budżetu, a ten budżet jest właśnie tworzony na następne 7 lat, perspektywa 2021-2027, to jest właśnie pytanie, czy rzeczywiście ta solidarność deklarowana, werbalna z Polską, która w tej chwili jest, czy rzeczywiście ona się ostanie, gdyby doszło do głosowania. Może więc lepiej, żeby do głosowania nie doszło. Tak głośno myślę.
Być może, to prawda. W minionym tygodniu mieliśmy spotkanie Rady Europejskiej. Jakież są efekty tego spotkania?
Spotkanie dwudniowo. Od razu taka informacja, że to były dwa szczyty. Szczyt Unii Europejskiej, szczyt Rady Europejskiej, a oprócz tego również z przemówieniem, takim keynote speechem, głównym wystąpieniem naszego polskiego premiera, szczyt o przyszłości Europy zorganizowany przez partię o nazwie, tłumacząc na polski, Sojusz Konserwatystów i Reformatorów w Europie, a więc partię, w której jest Prawo i Sprawiedliwość, brytyjsko-konserwatyści, czeska przez długie lata rządząca ODS, w tej chwili partia numer dwa w Czechach, ale także spoza Unii Europejskiej jest na przykład partia rządząca Turcją, partia pana prezydenta Recep'a Erdogana. A co do samego szczytu Unii Europejskiej, bo pan o to pyta, no to przymiarki dotyczące budżetu. Bardzo ważne tego typu szczytach są spotkania nieformalne. Zwracam uwagę na jedną rzecz, która umknęła trochę władz obserwatorów w Polsce, mianowicie taktyka polskiego rządu, który, mądra taktyka uważam, który po raz kolejny pokazuje Komisji Europejskiej i jej przewodniczącemu panu Junckerowi siłę swoich powiązań regionalnych. Zwracam uwagę, że na pierwszym szczycie, kiedy przyjechał premier Morawiecki, żeby się jeszcze przedstawić, no to wtedy występował na spotkaniu z panem przewodniczącym Junckerem wraz z premierami Czech, Słowacji i Węgier. Teraz występował razem z premierami Litwy, Łotwy i Estonii. To jakby pokazuje, że Polska jest jedynym zwornikiem w regionie, w Europie Środkowo-Wschodniej, wśród 11 państw, który może występować w konstelacji WIFOR, Grupy Wyszehradzkiej, konstelacji bałtyckiej, w konstelacji bałkańskiej, bo mamy bardzo dobre relacje również, zwłaszcza z Rumunią, w dużym stopniu z Bułgarią, która na przykład jej premier Bojko Borisow publicznie krytykował Donalda Tuska i nie chciał, żeby Polska była, za przynajmniej prezydencji Bułgarii, która w tej chwili trwa do końca czerwca, była karana z tytułu tego, że ma swoją wizję praworządności we własnym kraju. I w związku z tym, no tutaj nasza siła wobec Komisji Europejskiej, wobec Unii Europejskiej jest tym większa, im bardziej pokazujemy nasze linki regionalne, to, że Polska gra w pewnej drużynie i jest tej drużyny kapitanem.
To bardzo dobrze brzmi, czy jesteśmy kapitanem i czy mamy drużynę, która pozwoli nam zablokować rosyjsko-niemiecki projekt Nord Stream 2?
Świetne pytanie. Powiedziałbym w ten sposób, że po pierwsze za kadencji prezydenta Donalda Trumpa mamy sojusznika realnego w postaci Stanów Zjednoczonych. Sojusznika oczywiście, który ma Bogu dzięki własne interesy, bo generalnie z Amerykanami najlepiej robi się politykę, jak oni mają w tym interes.
Mieli nałożyć sankcje na firmy, które budują Nord Stream 2. Jakoś tych sankcji do tej pory nie ma, jest tylko zwiększone wygrażanie palcem, że jak się zdenerwują, to nałożą. A kiedy się zdenerwują?
Znowu kolejne dobre pytanie, natomiast ja wolę, jak Stany Zjednoczone wygrażają palcem firmom zachodnim, które kolaborują z Rosją, niż jak Stany Zjednoczone z miłym uśmiechem, mając w nosie Europę Środkowo-Wschodnią, robią reset, jak to zrobił prezydent Barack Hussein Obama z panią Hillary Rodham Clinton, kiedy była sekretarzem stanu, a on prezydentem jeszcze pierwszą kadencję. No wtedy poświęcono nasz region na ołtarzu amerykańsko-rosyjskiej miłości. Na szczęście ta miłość przeszła Amerykanom w drugiej kadencji prezydenta Baracka Husseina Obamy, ale była faktem. Dzisiaj Stany Zjednoczone po Brexicie wybrały Polskę, no to wynika z potencjału demograficznego naszego kraju i naszej roli lidera w tym regionie Europy, wybrały Polskę jako kraj, sojusznik numer jeden Waszyngtonu w Unii Europejskiej, w tej konstrukcji U27, już bez Wielkiej Brytanii, która opuści Unię dokładnie za rok, w marcu przyszłego roku. Otóż to jest pewien fakt i muszę tutaj powiedzieć, że dzięki temu pozycja Polski w kontekście europejskim, międzynarodowym bardzo rośnie. Natomiast ja nie wiem, czy uda się to zablokować nawet przy pomocy amerykańskiej. Mówię o Nord Stream 2. Tym bardziej, że to są również zaangażowane, o czym się mniej mówi, firmy na przykład holenderskie czy włoskie. Holenderska firma związana z państwem holenderskim Gaz Unii ma ponad 8% w spółce, która buduje Nord Stream. Natomiast samo postawienie w agendzie przez premiera Morawieckiego sprawy Nord Streamu w agendzie szczytu polsko-niemieckiego w czasie tydzień temu równo wizyta pani kanclerz Merkel w Polsce jako drugim kraju po Francji, gdy została wybrana na kanclerza po raz czwarty. Samo postawienie tego w agendzie po pierwsze świadczy o tym, że Polska wreszcie nie unika punktów spornych w relacjach z Niemcami. Poprzednio było tak, że pan Donald Tusk czy pani Kopacz, oni tylko gadali o tym, co jest wspólne. W ogóle unikali, byli takim strusiem, który chował głowę w piasek, gdy chodzi o tematy trudne, gdy chodzi o problemy, coś teraz dzieli z Niemcami. To oczywiście był błąd w tych rozmowach bardzo poważny. Premier Morawiecki mówi otwarcie, grzecznie, spokojnie, w sposób stonowany, ale otwarcie mówi o tym, co nas różni. A czemu to jest ważne, że się wrzuca do agendy kwestię Nord Streamu? Ponieważ Niemcy, mając, nawet jeżeli tutaj nie ustąpią, to będą musieli ustąpić w takiej czy innej sprawie. Gdybyśmy tego nie wrzucali, tego tematu Nord Streamu, to by nie musieli ustępować na innym obszarze. To jest w sensie taktyki negocjacyjnej zupełnie inna postawa niż zarządów PO-PSL. W naszym przypadku tak trzeba mówić, różnicać, pokazywać, że na przykład państwo polskie uznaje w sensie formalno-prawnym mniejszość niemiecką w Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast mniejszość polska w Niemczech nie jest uznawana, chociaż jeszcze w pierwszych latach Hitlera była uznawana, teraz nie jest.
To jest zestaw tematów polsko-niemieckich. To jeszcze ostatnie pytanie w tej sesji, przynajmniej pytań, jeżeli pan zostanie dłużej, to oczywiście będzie dłuższa, o relacje polsko-żydowskie. Czy pana zdaniem ten atak na Polskę, który pojawił się, który zaczął się tak naprawdę od 11 listopada ubiegłego roku, kiedy to z ust najwyższych przedstawicieli Unii Europejskiej dowiedzieliśmy się, że ulicami Warszawy przeszło 60 tysięcy faszystów. Potem mieliśmy Waffen-SS, czyli przez 8 miesięcy film nakręcony przez czołowego reportera warszawskiej stacji w lesie pod Wałbrzychem, gdzieś na Dolnym Śląsku. Tam specjalnie pojechał, filmował spotkanie 5-8 nazistów, osób poprzebieranych, którzy sobie czytali fonetycznie napisany piosenkę niemiecką, bo nie znają niemieckiego na tyle, żeby przeczytać Ein, nie Ein, a Ein. No i potem luty, marzec już doskonale pamiętamy. Czy to się skończyło, czy też czeka nas w najbliższych dniach kolejna odsłona tego ataku na Polskę? To pierwsze pytanie. Drugie, o wiele trudniejsze do odpowiedzi. Kto za tym stoi, kto na tym zyskuje?
Na pierwsze pytanie odpowiedź jest, czy się skończyło, i tak i nie. Na pewno się uspokoiło. Rozumiem, że strona izraelska czeka na jakieś korekty ustawy IPN-owskiej, mówiąc w skrócie, wiadomo, o co chodzi. Mamy, jak rozumiem, 11 kwietnia przyjazd prezydenta Izraela do Polski na marsz żywych w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Prezydent Izraela ma przyjechać z dużą delegacją, w tym również z udziałem ministrów rządu i przedstawicieli Knesetu, czyli Parlamentu Izraelskiego.
I czekamy, co powiem.
I no, pytanie, czy Trybunał Konstytucyjny podejmie jakąkolwiek decyzję przy 11 kwietnia. Nie wiem, jakie jest pańskie zdanie. Ja myślę, że trudno Trybunałowi cokolwiek narzucać, ale Trybunał Konstytucyjny jest instytucją, która nie ulega jakiejś gorączce legislacyjnej, jak to czasem ma z zwyczaju parlament. Ja nie sądzę, żeby Trybunał Konstytucyjny musiał ze względu na przyjazdy takiej czy innej głowy państwa decyzję podejmować. Wydaje mi się, że nie jest to konieczne, ale to oczywiście jest kompetencja Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast powiedziałbym w ten sposób, że nie, ponieważ no, jest tak, że Polska wreszcie zaczęła mówić o tym, co było, o prawdzie o polskich bohaterach, którzy ratowali Żydów, o tym, że Polacy, przede wszystkim o tym, że Polacy byli ofiarami Niemców, nie tylko Żydzi, przede wszystkim Żydzi, ale Polacy w wielkim mierze również. Polacy jako państwo byli największą ofiarą.
No tak, ale to jest to, co my mówimy tutaj sobie, co doskonale wiemy z lekcji historii.
Ale zaczęliśmy o tym mówić na zewnątrz również. I to jest problem, ponieważ od czasów procesu Eichmanna na terytorium Izraela, porwanego z Argentyny oprawcy, niemieckiego oprawcy Żydów. Jednak państwo izraelskie w sposób dosyć konsekwentny stara się swoją politykę historyczną budować w oparciu o Holokaust. Ma do tego oczywiście prawo. Natomiast no, tutaj i to czyni. Natomiast państwo izraelskie musi uznać, że nie tylko Żydzi, również Polacy cierpieli, skoro Polacy jako naród ponieśli po Żydach największe ofiary z rąk to Niemców.
Jeszcze jedno pytanie. Kilka minut temu powiedział pan, że dlatego, rośnie dlatego, pozycja Polski międzynarodowa.
Dlatego, panie redaktorze, już sam krótko, i dlatego, jeżeli Polacy będą cały czas tą prawdziwą wersję historii podkreślać, to mogą napotkać opór. Ale trudno, musimy to podkreślać, ponieważ przez kilkadziesiąt lat po wojnie różne obrzydliwe rzeczy mówiono. Pojęcie polskiej obozu koncentracyjnej pojawiło się w Niemczech po raz pierwszy w latach 50. Oskarżono nas o polskie obozy koncentracyjne, oskarżono nas o współudział w Holokauście i władze komunistyczne nie reagowały. Dlaczego nie reagowały? Dlaczego władze komunistyczne inspirowały pogromy? Ponieważ było to w strategii Moskwy, bo w Moskwie uważano słusznie, że jeżeli będą grać kartą rzekomego polskiego antysemityzmu, to będą mieli argument, moralny argument wobec Zachodu, utrzymywania władzy w Polsce. No tak, owszem, Polska jest nazwę... pod okupacją komunistyczną, ale tylko komuniści mogą powstrzymać ten zwrot polski antysemityzm. Taką kartą Moskwa grała.
Szanowny pan europoseł był uprzejmy wymienić nazwę kraju, o który właśnie miałem zapytać, bo czy skoro w latach 50. pałka pod tytułem polski antysemityzm
40 i 50
doskonale przydawała się do niszczenia jakichkolwiek wpływów środowisk emigracyjnych, które wyemigrowały na Zachód i mówiły złe rzeczy o Polakach, o socjalizmie, komunizmie, o ludziach, którzy tutaj sprawowali władzę, przepraszam, nie o Polakach, to było przejęzyczenie, to czy w sytuacji, w której rośnie rola Polski, pan sam był uprzejmy powiedzieć, że Stany Zjednoczone wybrały sobie Polskę na takiego sojusznika w ramach Unii Europejskiej po Wielkiej Brytanii, to czy po prostu nie mamy do czynienia raz jeszcze z tą samą ruską pałką, a Żydzi i Izrael są tylko tutaj technicznie wykorzystywani i podkładają nogę, bo żaba podkłada nogę, kiedy kują konia.
Znowu odpowiem na to w sposób, który może pana zdenerwować. I tak nie. Tak, oczywiście na pytanie cui bono, w czym to jest interesie, tak jest to w interesie Rosji zdecydowanie. Absolutnie. Zresztą Putin starał się w ostatnich miesiącach o różne spektakularne akcje zbliżenia do Izraela. No, co oczywiście wynika z rosyjskiej obecności w Syrii, jak sam premier Netanyahu mówił do mnie i do kilku innych europarlamentarzystów, kiedy spotkaliśmy się z nim w Knesecie przed nieco ponad rokiem, mówił, no tak, Rosjan to ja tu mam parędziesiąt kilometrów stąd. Ale tak, oczywiście to jest w interesie Rosji, ale uwaga, także w interesie Niemiec, bo zwracam uwagę, że mówienie, że tak powiem, ten konflikt polsko-izraelski trochę usuwa w cień niemieckie zbrodnie na Żydach, na Polakach, na innych nacjach.
Proszę Państwa, 6:42, ta rozmowa mogłaby trwać dalej, ale zbliżają się kolejne punkty naszego programu. 7:42. Na zegarze jest ciągle 6, bo jest nieprzestawiony, podobnie jak mój zegar biologiczny, więc ja tutaj właśnie, niezależnie od liczby, od ilości kawy. Pora więc tą rozmowę już zakończyć. Bardzo serdecznie dziękujemy panu posłowi Ryszardowi Czarneckiemu za przyjście do nas porannie do studia.
Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu, miłego dnia.
A państwa zapraszamy na krótką przerwę muzyczną, bo w porankach informacyjno-publicystycznych muzyka jest również bardzo ważnym elementem i zagramy państwu coś. Eric Clapton, proszę państwa, I Shot the Sheriff.